Drodzy słuchacze Radia Maryja, w powszechnej świadomości polskie zmagania o niepodległość państwową w XIX i XX wieku redukują się praktycznie do walki zbrojnej. Najbardziej znane są XIX-wieczne powstania, a z czasów I wojny światowej działania legionistów. Walka zbrojna prowadzona na sposób romantyczny to rzeczywiście piękna karta historii polskiego oręża. Pomimo rozlicznych klęsk, jakie temu towarzyszyły, bohaterstwo polskiego powstańca było wzorem patriotyzmu dla kolejnych pokoleń Polaków. Z tego też punktu widzenia za ważne uznać należy wysiłek legionistów polskich podczas I wojny światowej. Legiony nie odniosły ostatecznego sukcesu, zostały bowiem w 1917 roku rozwiązane przez Niemców i Austriaków. Dały one jednak przykład przywiązania do niepodległości. Ten wzór suwerennego działania, jaki pozostawili nam ludzie współpracujący z Piłsudskim, wywodzący się przecież z lewicowej tradycji socjalistycznej, nie powinien zostać zapomniany i dobrze, że się o nim mówi. Zapominamy jednak o tym, że istniał drugi nurt w tradycji polskiego zabiegania o niepodległość, który w XIX wieku przybrał formę pracy organicznej, a w czasie I wojny światowej zaowocował potężnym wysiłkiem na międzynarodowej arenie dyplomatycznej. Mam tu na myśli działania narodowej demokracji z Romanem Dmowskim na czele. Patrząc z perspektywy czasu, okazuje się, że to polscy narodowcy trafnie zdiagnozowali przed wojną głównego przeciwnika Polski, jakim były Niemcy. Nikt tak jak oni nie dowartościował znaczenia polskich kresów zachodnich dla niepodległego bytu państwa polskiego. Nikt ponadto na podobną skalę nie rozpoczął aż do zwycięskiego końca akcji antyniemieckiej. Dzięki działaniu grupy Dmowskiego udało się w obozie państw Antanty umiędzynarodowić sprawę polską. Praktycznie od rosyjskiej rewolucji lutowej 1917 roku kwestia polska przestała być wewnętrzną sprawą rosyjską, stając się problemem międzynarodowym szeroko dyskutowanym między mocarstwami. W sierpniu 1917 roku Dmowski mógł już powołać do życia Komitet Narodowy Polski, oficjalne przedstawicielstwo Polski w kontaktach z krajami koalicji. Konsekwentne trzymanie się opcji antyniemieckiej zaowocowało na przełomie 1917 i 18 roku powstaniem we Francji Błękitnej Armii, zwanej inaczej Armią Hallera, najsilniejszej i najliczniejszej polskiej formacji wojskowej czasu I wojny. W efekcie działania aktywistów na terenie Królestwa Polskiego, nakierowane na współdziałanie z Niemcami, nie dały spodziewanych rezultatów z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, iż w interesie Niemiec absolutnie nie leżało powołanie silnego państwa polskiego. Dobitnie pokazał to traktat brzeski z początku 1918 roku, którym to Niemcy oddali nowo powstałej Ukrainie chełmszczyznę, okradając jeszcze bardziej kadłubowe Królestwo Polskie. Tak naprawdę Niemcy liczyli tylko na polskie mięso armatne, to jest na polskiego rekruta walczącego za niemieckie interesy na froncie wschodnim. Po drugie, państwa centralne przegrały wojnę i to nie one decydowały o powołaniu w świetle prawa międzynarodowego niepodległego państwa polskiego. O fakcie tym zadecydowały państwa Antanty podczas obrad konferencji paryskiej. Głównym zaś argumentem delegacji polskiej na tę konferencję Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego było zaangażowanie Polaków w czasie wojny po stronie państw koalicji, a więc przede wszystkim dokonanie obozu narodowego. To dzięki działaniom tej formacji, pomimo proniemieckiej działalności niektórych środowisk, zostaliśmy uznani za naród zwycięski w czasie I wojny światowej i uzyskaliśmy stosunkowo korzystne ziemie na zachodzie z dostępem do morza. Przypadek dokonań narodowych demokratów okazał się nielicznym w naszych dziejach przykładem triumfu polskiej dyplomacji na arenie międzynarodowej. Warto więc dziś przypomnieć sobie o tym, by móc czerpać wzory. Szczególnie mam tu na myśli poszukującą swojej tożsamości prawicę. Myśleć i działać w sposób suwerenny i realistyczny. Oto dziedzictwo, które zostawił nam obóz Romana Dmowskiego. Szczęść Boże!